Radio Prada, wybija rytm.
Dzień dobry, witam serdecznie na antenie Radio Praga. Dzisiaj moim gościem jest pan Marek Kosakowski.
Dzień dobry.
Pozwolę sobie w kilku słowach przedstawić postać pana Marka. Uczestnik przedsierpniowej opozycji demokratycznej, dziennikarz, działacz społeczny. Współpracownik niezależnego, w tamtym czasie nielegalnego ruchu wydawniczego, pracownik regionu Mazowsze Solidarności. Internowany na Białołęce, uczestnik ruchu wolności i pokoju. Po roku 1989 pisał w redakcjach Gazety Wyborczej, Rzeczypospolitej, Dziennika Polska, Europa, Świat przez dwie kadencje przewodniczący Partii Zieloni. Witam panie Marku serdecznie.
Witam państwa jeszcze raz. To się mniej więcej zgadza, aczkolwiek mój długi życiorys jest oczywiście o wiele bogatszy.
Dzisiaj natomiast spotkaliśmy się z panem Markiem, żeby porozmawiać o jego mamie, pani Łucji Kosakowskiej. Zgadza się panie Marku?
Tak.
Pani Łucja była scenografką, uczestniczką Powstania Warszawskiego, pracowała w najlepszych teatrach z wybitnymi reżyserami w kraju i za granicą. W sierpniu 1944 roku w powstańczej załodze ratusza, potem w powstańczej poczcie polowej, łączniczka pasieki, kwatery głównej, szarych szeregów i warszawskiego dowództwa Armii Krajowej. I tutaj właśnie zbiegamy się z rocznicą i Powstania Warszawskiego, i też projektu, który powstał właśnie przy udziale inicjatywy artystycznej skupionej dookoła Dariusza Paczkowskiego Trzecia Fala. I tutaj jakby pan Marek mógł nam przybliżyć coś więcej właśnie na temat tej inicjatywy powstania muralu, projektu i więcej oczywiście opowiedzieć o swojej kochanej mamie.
To zacznę może od tego muralu. Ja parę dni temu ktoś na Facebooku napisał mi, że jest na Muranowie mural z wizerunkiem mojej mamy. Mural kobietom powstania tam był. Ja poszedłem następnego dnia. Rzeczywiście znalazłem ten mural, bardzo piękny. I potem się zresztą okazało, że jest jeszcze drugi mural przy sądach, także z wizerunkiem między innymi mojej mamy. A także jest jeszcze trzeci wizerunek mojej mamy na mieście, mianowicie na wystawie street artu na Służewcu. I tam zresztą rozmawiałem, spotkałem się z Darkiem Paczkowskim i ze współautorką muralu Magdą Czyżykiewicz. Mi się bardzo, oczywiście byłem bardzo wzruszony, że tutaj na mieście spotykam wizerunki mojej mamy, ale chciałem powiedzieć także o tej inicjatywie Trzecia Fala, która w ogóle mi się bardzo podoba. To Dariusz Paczkowski od lat te murale maluje w różnym towarzystwie, w różnym
składzie. Bo tutaj,
składzie.
Panie Marku, Trzecia Fala to inicjatywa właśnie artystyczna skupiona wokół Dariusza Paczkowskiego, tak? Z tego, co zrozumiałem, to działa od wielu lat w obszarze street artu, sztuki ulicy. Ich murale są, że tak powiem, w całej Warszawie. I tutaj to przypadek, czy to było związane właśnie z rocznicą Powstania Warszawskiego, czy to jakoś wcześniej ten projekt powstał?
Ja nie wiem. Dariusz też, którego znam od lat, aczkolwiek no może nie blisko, nie wiedział, że robi mural z moją mamą.
Bo najwięcej tych murali, jak rozumiem, powstało właśnie na Muranowie, tak?
W ogóle Trzecia Fala, przynajmniej w ostatnich latach w Warszawie, najwięcej maluje tych murali na Muranowie. I one są bardzo swoiste, są bardzo ładne, bardzo kolorowe. Na ogół przedstawiają jakieś ważne postaci z życia kultury, czy ważnych społecznie. Ale też, co bardzo charakterystyczne, ja rozmawiałem też z Darkiem na ten temat i on mi potwierdził tę moją obserwację, że te ich murale na Muranowie są bardzo rzadko dewastowane, niszczone, że one jakby że...
Niosą taki przekaz
tak, ale
społeczny,
historyczny. Że lokalni mieszkańcy je akceptują. Zresztą Darek mi opowiadał, jak malowali jakiś mural tam na takim zapuszczonym garażu, a ktoś tam przychodzi, to jeszcze pomalujcie tutaj na tych schodkach, bo one też brzydkie są.
Czyli, że tak powiem, to inicjatywa też w pewien sposób wpisuje się jakby w te działania, które powinny być realizowane przez miasto, tak?
Bo takie inicjatywy nie mogą być przeciwko mieszkańcom, jeżeli mieszkańcy nie akceptują, że im ktoś tam na ścianie malować mural, to jest zła robota.
Ostatnio Paczkowski wraz z Magdą Czyżykiewicz Janusz wykonali serię prac z kobietą powstania z wizerunkami uczestniczek warszawskiego zrywu sprzed 80 lat. To jest właśnie ta seria projektów?
To jest właśnie ta seria, tak. Ona jest na Nowolipkach, przy sądach, no i tam na Służewcu jeszcze do końca miesiąca chyba jest.
Nie, to piękne, że tak powiem, takie podsumowanie rocznicy Powstania Warszawskiego, no i tutaj też, tak, że tak powiem, zostały wreszcie docenione kobiety w pewien sposób.
Tak, ja myślę, że taka była intencja twórców, żeby tu szczególnie docenić kobiety, których przecież w powstaniu było bardzo, bardzo wiele.
Panie Marku, jeszcze parę słów, jakby nam Pan mógł przybliżyć odnośnie właśnie mamy, jej działalności. Może nie skupiajmy się tylko na tej działalności właśnie związanej z Powstaniem Warszawskim. Jakby Pan mógł opowiedzieć właśnie o swoim rodzinnym domu czy dzieciństwie właśnie do wojny, czy powiedzmy, co Pan z opowieści mamy pamięta z tej takiej Warszawy dwudziestolecia międzywojennego?
Tak, no, mama ma te dwa oblicza, jakby i dla mnie też miała to oblicze. Ważniejsze było to, że jest artystką, że współpracuje, że pracuje w najlepszych teatrach Polski, Warszawy. Ja się wychowałem w zasadzie na widowni albo w bufecie Teatru Narodowego. Stąd zresztą potem moje późniejsze, chyba stąd, zainteresowania teatralne. Słynne przedstawienie Dziadów. Widziałem monolog Konrada z kulisy, mówił. Także mama była dla mnie bardziej artystką, scenografką. Też tą osobą, z którym miałem kontakt z tym światem aktorów, teatr, który bardzo kochałem.
Czyli można powiedzieć, że pan Marek jest warszawiakiem z pokolenia na pokolenie, tak? Bo takich warszawiaków, no powiedzmy, już niewielu zostało.
Tak, aczkolwiek no, mama nie pochodzi z Warszawy, przyjechała z Błonia. I tutaj jest ten drugi epizod, właśnie drugie najważniejsze, to co w życiu mamy się zdarzyło, to znaczy Powstanie Warszawskie. Mama o tym nie miała takiej manii opowiadania. Ja pamiętam, że tak chyba pierwszy raz opowiadała obszernie, jak miałem może 8 czy 10 lat, to było na wakacjach w Zakopanem chyba. I oczywiście potem wracała do wielu epizodów. Teraz też wraca niektóre do różnych anegdotycznych już takich, a ja zresztą czasem dopytuję bardzo, jak to było, żeby to sobie spróbować wyobrazić, chociaż nie potrafię. Ale wracając do mamy. Mama w Błoniu miała wówczas, w momencie powstania miała 16 lat, ale w Błoniu jeszcze wcześniej związała się z konspiracją, z Szarymi Szeregami, no i chciała być w Warszawie. Tutaj mieszkała w mieszkaniu krewnej jakiejś, która miała wolne na Zielnej mieszkanie. Mój dziadek, jej ojciec przyjeżdżał, żeby ją zabrać do Błonia, a mama mówiła nie, bo jak dzisiaj mówi, już się coś szykowało, coś wiadomo było, że coś nastąpi. Mama miała przydział. Była w grupie wykonawczej łączniczek i kolporterek, chyba tak to się nazywało, pasieki, czyli kwatery głównej Szarych Szeregów, której dowódcą był Orsza Broniecki. I tam powinna trafić w momencie powstania. Natomiast 1 sierpnia jeszcze cofnę się, bo Rado miała mama jeszcze inne zadanie, bardzo ciekawe zresztą. ciekawe z dzisiejszej perspektywy, bo przecież niebezpieczne, przewieźć zagrożony wpadką nakład kamieni na szaniec. Z kamienicy, z kryjówki w kamienicy na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. No i wywoziła ten nakład, dorożką wywoziła. Jak wróciła na tą Zielną, to okazało się, że ma rozkaz stawienia się nie w pasiece, tylko że ma spotkać się z łącznikiem na placu teatralnym pod pomnikiem Bogusławskiego. Mama tam poszła, czekała bardzo, bardzo, bardzo długo. W końcu łącznik przyszedł już tuż chyba przed godziną 17 i powiedział, że natychmiast idą do ratusza, który był w polskich rękach. Mama mu już tam barykadowano drzwi, już za chwilę zaczęła się obrona ratusza. A dlaczego mama trafiła do załogi ratusza, a nie swoim normalnym przydziałem? A to dlatego, że kończyła kurs radiotelegrafistek, oprócz normalnego kursu bronioznawstwa, które te dzieci właściwie przechodziły. Więc mama miała skończony bardzo dobrze kurs radiotelegrafistki.
Czyli jak rozumiem, panie Marku, mama była i łączniczką, i jednocześnie pełniła funkcję telegrafistki, tak?
Nie, no w końcu nie pełniła, bo okazało się, że trafiła do tego ratusza.
Rozumiem.
Bo tam był podobno radiotelegraf, ale mama nigdy się już z nim nie zetknęła. Być może został zniszczony, czy tak. No ale w każdym razie pierwszy tydzień, pierwsze 6 dni powstania, mama była w załodze ratusza jako sanitariuszka głównie, no bo czy podająca amunicję walczącym tam chłopakom. Była świadkiem nie samej śmierci Baczyńskiego, ale momentu, jak go przynieśli już martwego z Pałacu Blanka do ratusza. Także była na pogrzebie jego, wtedy jeszcze się odbywały pogrzeby uroczyście. Mama kiedyś powiedziała, wtedy się jeszcze na pogrzeby chodziło, no bo zaraz potem już tych ofiar było tyle, że były chowane.
Panie Marku, jak pan wspomina właśnie mamę, jakie były najcięższe takie chwile, czy mama wspominała o właśnie takich najcięższych chwilach w okresie Powstania Warszawskiego, czy...
No, dla siebie to miała bardzo wiele tych trudnych chwil. Ewakuacja z ratusza do pasieki, potem praca o łączniczki. Ale takie dwie rzeczy, które no, wspomina bardzo silnie, to jest przebieganie przez przejście w Alejach Jerozolimskich. To słynne przejście, o którym nawet prezydent Trump podczas wizyty w Warszawie wspomniał. To była jedyna droga łącząca Śródmieście Południowe z Północnym.
Czyli taka swego rodzaju droga życia.
Raczej droga śmierci bardzo często.
No tak.
Właśnie miała przebiegać, ale przebiegała przed nią jej koleżanka, która została trafiona i zginęła. Mama to przejście wspominała, przebiegało jej wielokrotnie. Ono potem było już bezpieczniejsze, bo były jakieś tam kulochwyty, potem był wykop, a na koniec powstania to już było przykryte. Ale w każdym razie to pierwsze przebieganie mama wspomina bardzo mocno. A drugie, to kiedy została kontuzjowana, poszły z koleżanką, zostały wysłane do jakiegoś budynku, do jakiegoś lokalu, gdzie miały wziąć mapy, które tam były. Był ciężki ostrzał z grubej berty, no ale gruba berta ma ten cykl ładowania i strzał dosyć długi, więc jak gruba berta strzeliła, to one odliczając czas wbiegły do tego mieszkania na którymś tam piętrze, ale niestety gruba berta albo inny wypaliła wcześniej. Matka spadła 2 piętra, była silnie kontuzjowana już ale uczestniczyła dalej w powstaniu jako łączniczka.
Panie Marku, że tak powiem, przeskoczę troszkę, jeżeli chodzi o ten okres Powstania Warszawskiego. Jeżeli moglibyśmy przeskoczyć do tego momentu już powojennego. Zniszczona Warszawa, tysiące ludzi na wygnaniu. Jak mama się widziała, że tak powiem, w tych jakby ciężkich powojennych czasach? Czy to był okres jakiejś takiej... Jakby pan to mógł opisać? Czy mama rozmawiała z panem właśnie na te tematy powojenne takie?
Tak, oczywiście. No jeszcze przedtem, jeszcze w czasie wojny była łączniczką AK w Błoniu, a natychmiast po wejściu Rosjan, wyzwoleniu, jak niektórzy mówią, inni wolą unikać tego słowa, no ale w każdym razie po wejściu Rosjan i zajęciu Warszawy przez nich i także już przez tworzące się jakieś tam polskie struktury. Mama natychmiast chciała pojechać do Warszawy. Pociągi oczywiście osobowe nie kursowały, ale mama miała ogromne doświadczenia z pociągami, bo dojeżdżała do szkoły z Błonia do Warszawy. No więc na jakimś towarowym się zabrała. I mówiła, że także chciała poczuć zapach powstania. Zresztą Białoszewski gdzieś też wspomina o tym zapachu powstania. Prawdopodobnie.
Ale czym można określić, czy jakby pan mógł określić, co mama miała na myśli? No bo zapach powstania warszawskiego, no to w sumie po Warszawie to możemy powiedzieć, że no zrujnowane miasto, tysiące ludzi ewakuowanych, masa ludzi... Czy mama miała jakąś przenośnię, jeżeli chodzi o to? Czy
nie,
jakąś taką głębszą myśl?
Nie rozmawialiśmy o tym, ale dla mnie zapach powstania, to jest zresztą zapach wojny każdej w mieście, to jest zapach spalenizny przede wszystkim. Zapach spalonych, wypalonych domów. Oczywiście jest też odór rozkładających się zwłok. Są nieczystości wszelkiego typu, ale myślę, że dominującym takim jest właśnie ten zapach wypalonych kamienic, spalonych dachów.
Czy można powiedzieć, że mama poprzez właśnie uczestnictwo w Powstaniu Warszawskim, nie wiem, nie chcę oczywiście tutaj jakby, bo to jest sprawa bardzo taka delikatna, czy nie uważa pan, że mama posiadała jakąś taką traumę Powstania Warszawskiego, czy tego, co się stało podczas tego okresu okupacji niemieckiej?
Wydaje mi się, że stosunkowo mało. Jeżeli tak, oczywiście, to są wspomnienia, które się wryły w pamięć na zawsze. I to jest dla niej bardzo ważne. Ale mama nie miała takiej potrzeby wracania. Nie, publicznie w zasadzie
bo
o tym nie mówiła.
U wielu osób, z tego co pamiętam, jak rozmawiałem właśnie z osobami, które brały udział w Powstaniu Warszawskim, czy z drugim pokoleniem właśnie, z dziećmi powstańców, jest coś takiego, że właśnie te osoby przez wiele lat nie mówiły o tym, starały się nie wspominać, czy podobnie
nie,
było...
U mamy było to dosyć naturalne, że w momencie, jak dorosłem do pewnego wieku, no to zaczął opowiadać to. Ale, że tak powiem, właśnie nie wracała do tego ciągle. Od okazji do okazji coś tam się powspominało. No, mama była spełnioną artystką i taką się czuła. A
jeszcze
drugą osobą.
Wróćmy, panie Marku, może do tej już mamy działalności artystycznej, powojennej. Może parę słów, jakby pan mógł powiedzieć właśnie o...
No mama po skończeniu akademii, scenografii na akademii, trafiła do Teatru Narodowego na asystenturę. I tam do swojej pracowni wziął ją bardzo wybitny scenograf Władysław Daszewski, z którym najpierw miała wspólne realizacje, potem pod jego opieką, a potem już samodzielne scenografie. W tym teatrze bardzo była długo, aż jego dyrektorem został Kazimierz Dejmek. I od tego czasu bardzo wiele współpracowała z Dejmkiem. W momencie, kiedy on stracił Narodowy i udał się na wygnanie to za granicą też robiła z nim jakieś dwie, parę pozycji. A potem jak Dejmek dostał Teatr Nowy w Łodzi, to też tam się zatrudniła na etat. I z kolei jak Kazimierz Dejmek objął Warszawski Polski, to też tam się przeniosła, aczkolwiek była też przez cały czas związana aż do przejścia na emeryturę zaledwie dwa lata temu z Warszawską Operą Kameralną.
Czyli całe życie w zasadzie związane było mamy z teatrem i taką tak, działalnością artystyczną.
Ja nie pamiętam w tej chwili, ale tych scenografii, które zrobiła, to jest ponad 160.
A, to ogromny, ogromny dorobek, że tak powiem, artystyczny.
Była tam, zdaje się, 62 lata, czy ileś, no nieprawdopodobnie długo. I rzeczywiście współpracowała z wieloma bardzo wybitnymi, nie chcę tutaj wszystkich wymieniać, no ale oprócz bardzo dużo robiła z Łapickim, z Andrzejem Łapickim, głównie Fredrę, w telewizji też robili tego dużo. Ale w każdej z tych realizacji ma imponującą ilość i wypracowała jakiś własny styl, doceniany przez krytyków.
Panie Marku, wracając do państwa, do pana dzieciństwa. Mama artystka, zasłużona, człowiek w zasadzie teatru, no a pan Marek, że tak powiem, no dysydent polityczny, dziennikarz, no czy mama trochę nie chciała, żeby pan poszedł w jej, nie, w jej jakby kroki?
Ja szedłem w tę stronę, bo ja studiowałem reżyserię teatralną w PWST. To wówczas było, reżyseria była wówczas podyplomowa. Ja po polonistyce tam zdawałem. O dziwo zdałem, ale tak zdawałem bez specjalnego przekonania, bo dwóch przyjaciół moich zdawało, więc myślę, a nie miałem pomysłu, nie chciałem iść do szkoły, bo to po polonistyce to od razu można iść do szkoły, a jak nie, to trzeba szukać czegoś. No więc na tę reżyserię zdałem, ale ja nie marzyłem, żeby być reżyserem. Wiedziałem, żebym był złym reżyserem, więc ja po półtora roku z tego zrezygnowałem, aczkolwiek ten staż w szkole, te półtora roku, mi się potem niesłychanie przydały w stanie wojennym, kiedy już byłem rozpoznany jako działacz podziemia, byłem potem pracownikiem regionu Mazowsza, potem siedziałem 7 miesięcy w Białołęce, a potem nie mogłem znaleźć pracy. I to nawet nie tyle, że jak podejrzewam, że to ubecy tutaj lecieli, nie zatrudni Kosakowskiego. Nie, po prostu szefowie instytucji kultury sami z siebie tak. A po co nam jakiś tam Kosakowski? Będą może jakieś kłopoty? Lepiej nie. No ale wtedy zadzwonił do mnie kolega z Teatru Wielkiego, że tam jest na 3 miesiące asystentura, a rok później, i to było najważniejsze, zadzwonił do mnie Marek Weiss-Grzesiński, który wówczas był głównym reżyserem i który w ogóle zrewolucjonizował tę scenę, z propozycją, żebym tam na pełen etat na asystenta reżysera przyszedł.
Panie Marku, właśnie a propos działalności opozycyjnej, czy mama nie próbowała jakoś panu to wyperswadować, czy było takie ciche, że tak powiem, w domu przyzwolenie?
Nie, oczywiście, że nie próbowała wyperswadować, zresztą no przecież początkowo to się działo konspiracyjnie, nie chwaliłem się wszystkim naokoło, a czy rodzinie także, że coś tam robię. Zresztą początkowo to robiłem niewiele. No, jakaś maszyna niedziałająca zresztą, drukarska, u mnie stała, jakieś ulotki przechowywałem w Pawlaczu. Dopiero potem się zacząłem najpierw angażować w niezależnych ruchów wydawniczych, no, a już w stanie wojennym to było zupełnie inaczej. No, było oczywiste, że nie porzucę kolegów.
Chciałem jeszcze się zapytać o taki delikatny temat, jeżeli chodzi o Powstanie Warszawskie. Czy mama może pamięta powstanie w getcie warszawskim. Czy miała jakiś może znajomych właśnie Żydów przed wojną?
Nie, nie było to. Była wtedy w Błoniu. W ogóle w Warszawie nie bywała wtedy. Oczywiście mówi o tym, że mówiło się, słychać, że tam palono ludzi, że, ale sama ani powstania w getcie nie widziała. Ani...
A jeżeli chodzi o rzeź Woli, czy mama może ma jakieś wspomnienia, czy mówiła, czy były jakieś w ogóle przekazy właśnie w tamtym okresie, czy było wiadomo na temat tego, co się działo na Woli, czy jakoś to powstańcy między sobą jakoś...
No to jest tak, że oczywiście komunikacja była, ale ta komunikacja była utrudniona. Wiadomo było, że na Woli dzieją się straszne rzeczy, no, na przykład natomiast nie wiem, kto, być może dowództwo, zdawało sprawę ze skali tych niebywałych zbrodni, które się tam odbywają. No to cel był oczywisty, żeby ludność cywilna nie popierała powstańców. A to było przecież z tym różnie. Na początku był ten zachwyt, bicie, okrzyki, oklaski, jak powstaniec przechodził z opaską przez piwnicę, a potem mama wspomina, że ludzie, jak przechodziła z tą opaską powstańczą przez piwnicę, to mówili, to przez was tak cierpi.
Aha, czyli w sumie no, można powiedzieć, że najpierw ten zryw niepodległościowy jakby był taki akceptowalny przez wszystkich, a im dłużej trwało powstanie,
tak,
tym
oczywiście
ciężej było z akceptacją społeczną.
No, jeżeli ktoś pozbawiony jedzenia, wody, siedzi w piwnicy tygodniami i w każdej chwili może trafić tu jakaś bomba, no to jasne, że kogoś musi za to winić. A ten powszechny entuzjazm, rzeczywiście, który rzeczywiście był, bo to wszyscy podkreślają, że tam pierwszy powstaniec, którego widziałem, to on musiał mijać. No, ale pamiętajmy, że powstania nie planowano na 63 dni.
Tutaj jeszcze takie pytanko. Młoda dziewczyna, 16 lat, powstanie warszawskie, ogólnokrajowa akcja. Czy mama w ogóle wiedziała do końca, czym w ogóle, w czym będzie brała udział? Czy zdawała sobie sprawę?
I tak, i nie. To znaczy, po pierwsze, jak mama trafiła do konspiracji, w ogóle to było tak, że to nie szło się tam do szarych szeregu, tylko do konspiracji. Bo że koleżanka była w konspiracji, to ja też. No, mama trafiła do tych szarych szeregów, bardzo dobrze. No, przygotowywano się, między innymi był taki plan, jak ona na tę radiotelegrafistkę się szkoliła, to wtedy był plan, że oni mają się udać w Góry Świętokrzyskie, nie wiadomo po co, w każdym razie potem ten plan został zarzucony. To, że coś się szykuje i że coś musi być, to było dla niej jasne. No, dlatego między innymi nie chciała wyjeżdżać z tej Warszawy do Włonia, że w każdej chwili się może to zdarzyć. Ale co? No powstanie. Powstanie.
Czyli, panie Marku, no w sumie, tak jak widzę, piękny dorobek pana mamy i powstanie warszawskie, i działalność, że tak powiem, społeczna, teatralna po wojnie. Czy coś by chciał pan jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom, coś takiego odnośnie właśnie biografii swojej mamy, czym chciałby pan, nie wiem, podsumować jej życie, życiorys, czy jakiś dorobek taki społeczny?
Może nie, inaczej. Ja mogę powiedzieć tylko, że ma zawsze, nawet teraz, mimo już podeszłego wieku, tak optymistycznie w sumie patrzy na świat i może to jest recepta na dobre życie.
Recepta na ciszę, spokój i, że tak powiem, taki dobry nastrój.
Tak, mama nie lubi się specjalnie angażować w nic, nie lubi publicznie występować.
Jeszcze takie pytanko, jeżeli chodzi o projekt właśnie trzeciej fali i tutaj projekt właśnie pana Paczkowskiego, kobietom powstania, Czy jak sądzi pan, czy będzie kontynuacja tego projektu, czy na przyszłość...
Nie wiem. Wiem natomiast, że jeszcze przed 1 sierpnia, czy nawet 1 sierpnia pojawiły się kolejne murale z kolejnymi postaciami powstanek. Jakie Darek i jego zespół ewentualnie ma plany, tego nie wiem. Ale wiem, że będzie się zajmował ważnymi społecznie sprawami. Tego jestem pewien.
Dla państwa dzisiejszym moim gościem był pan Marek Kosakowski. Jeszcze tylko przypomnę, uczestnik przedsierpniowej opozycji demokratycznej, dziennikarz, działacz społeczny, współpracownik wtedy nielegalnego ruchu wydawniczego, pracownik regionu Mazowsze Solidarności, internowany na Białołęce po 1989 roku, redaktor Gazety Wyborczej Rzeczypospolitej, dziennika Polska, Europa, Świat, a dla was tą rozmowę poprowadził Tomasz Kosakowski, Radio Praga.
Radio Praga.